Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18 na zegarach, na antenie Radia Gdańsk, czas na Pomorze, Polska, Europa, magazyn spraw europejskich. Dzisiaj w naszym studiu trzech gości. Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami dr Maciej Krzemiński, Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami pan Leszek Włodarski, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trudna nazwa inspektora. Mało znana inspekcja, ale jakże ważna. Myślę, że to nam dzisiaj się okaże też w trakcie audycji. Motywem przewodnim, tak możemy powiedzieć, będzie pożywienie, będzie polityka rolna Unii Europejskiej. No i to, jak ona zaczyna realnie wpływać też na życie mieszkańców, także Pomorza, a także osób pracujących chociażby w pomorskich portach, bo to też jest bardzo ważne. Zaczniemy od umowy Mercosur. Ona w zasadzie tak tymczasowo weszła nam w życie 1 maja, więc to są już prawie 3 tygodnie funkcjonowania tej umowy. To jest umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej, przede wszystkim Argentyną, Brazylią, Boliwią, Paragwajem i Urugwajem. Te 5 krajów się wymienia jako tych głównych członków z tego stowarzyszenia, ale są też tam inne kraje Ameryki Południowej. No i w zasadzie kontrowersyjny, można powiedzieć, projekt. Duży sprzeciw kilku krajów, w tym Polski. Także skargi i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i do parlamentu, i przez Parlament Europejski zanegowana ta umowa. Jeżeli mogę od pana doktora Krzemińskiego zacząć, tak od ogólnego spojrzenia na rynek. Coś już możemy powiedzieć o tym funkcjonowaniu przez te kilkanaście dni?
Nie, to jeszcze za krótki czas, żebyśmy nagle tutaj zobaczyli napływ nie wiadomo jakiej ilości towarów z Ameryki Południowej, ani w drugą stronę. Też Ameryka Południowa, czy nasz przemysł jeszcze w żaden sposób nie zauważył tego, że ten rynek się zaczął na nas otwierać. Chyba takim największym widocznym objawem tego, że ta umowa weszła w życie, to jest jeszcze większa aktywność, jeżeli chodzi o protesty rolników w Polsce czy we Francji. One zawsze były duże, a teraz się zrobiło jeszcze tego więcej i jeszcze głośniej. To jest taki chyba najbardziej wyraźny znak tego, że umowa weszła w życie.
No i siłą rzeczy do odpowiedzi, można powiedzieć, wywołany pan Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Jak to z tymi protestami wśród rolników na różnym szczeblu, bo to pewnie w zależności od, nie wiem, wielkości gospodarstw, jakiegoś, to różne są obawy.
Zanim powiem o protestach, to chciałbym powiedzieć tutaj właściwie też w sprawie wejścia jednak tej umowy. Chciałbym tak powiedzieć, a nie mówiłem, że tak może być, a to przecież 1,5 roku temu tak naprawdę my jako rolnicy przestrzegaliśmy wielu działaczy, a przede wszystkim konsumentów tak naprawdę, że produkty, które mogą przychodzić z krajów Mercosur, jednak nie będą spełniały naszych norm europejskich. I dzisiaj się okazuje, że po tych 3 tygodniach okazuje się, że mamy takie problemy. W związku z tym te protesty nasze, rolników, które się odbywają, one oczywiście się odbywają na różnych płaszczyznach, to są tak naprawdę, dotyczy to gospodarstw różnej wielkości i można by powiedzieć nie tylko gospodarstw rodzinnych, bo tak rzeczywiście gospodarstwa rodzinne są u nas objęte największą estymą. Natomiast
szczególną troską.
Natomiast gospodarstwa towarowe, produkcyjne też są objęte troską, ponieważ to są gospodarstwa, które tak naprawdę sprzedają najwięcej, a my przecież jako Polska jesteśmy krajem, który eksportuje 80% naszej produkcji, to jest eksport żywności, prawda? Ja wiem, to jest eksport, co prawda najwięcej do Unii Europejskiej eksportujemy, ale stąd są nasze obawy, że jak będzie wchodziła żywność z krajów Mercosur, to oczywiście naszej żywności tyle nie będzie potrzeba na rynku europejskim i te obawy jednak są uzasadnione, chociaż dzisiaj rzeczywiście powiem, to też nie jest tak, że my jako rolnicy, no powiedzmy, no cieszymy się, że jest taka sytuacja, że towary, które przychodzą, że są skażone, że powiedzmy ten drób, który przyszedł, był skażony salmonellą, prawda, czy wołowina, która przychodziła, no miała nieodpowiednie hormony zastosowane, zakazane w Europie. Nam na tym tak naprawdę nie zależy. Nam zależy jednak mimo wszystko, żeby konsumenci mieli dostęp do dobrego, świeżego i zdrowego towaru.
No, na tym na pewno zależy też konsumentom przede wszystkim. No dokładnie. I tutaj siłą rzeczy muszę się zwrócić do pana inspektora Leszek Włodarski, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Długa nazwa tej inspekcji, no ale wy jesteście na pierwszej linii frontu, tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o kontrolę tego, co do nas przychodzi spoza Unii Europejskiej także.
Panie redaktorze, w odniesieniu tutaj do tej umowy Mercosur, to ciężko mi się w tej chwili odnieść, dlatego że do tej pory nie dostaliśmy żadnego zgłoszenia w tym zakresie, więc ciężko stwierdzić. Można jedynie powiedzieć, że służby powołane do kontroli produktów żywnościowych bodajże w Grecji wykazały tą salmonellę odnośnie z Brazylii, więc taka jest nasza tutaj niewdzięczna rola, że my mamy po prostu dbać o to, żeby te produkty, które trafiają na rynek Polski i tym samym Unii Europejskiej, spełniały wszystkie wymogi niezbędne do tego, żeby mogły być w obrocie.
Czy to jest tak, że te obawy o to, że te produkty, które będą do nas trafiać, nie będą spełniały norm, są nieuzasadnione? To znaczy, wy jesteście takim sitem, przez które pewne rzeczy nie przejdą po prostu?
Żadne towary, które nie spełniają wymogów Unii Europejskiej, nie mogą przejść na rynek europejski. Więc obawy o tym, że te produkty nie będą spełniały wymogów, no na dzień dzisiejszy są na wyrost. Muszą spełniać, że były dopuszczone do obrotu.
Mm-hmm. No mamy tutaj ten przykład mięsa z Brazylii właśnie, które nie spełniało norm przede wszystkim dotyczących stosowania antybiotyków w tej produkcji rolnej. Do 3 września na razie wstrzymany jest import tych produktów w ogóle do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tutaj do pana doktora wrócę.
No właśnie, ja tutaj troszkę od razu ad vocem tego,
jak co... rynek będzie na to patrzył w ogóle właśnie.
Może troszeczkę ad vocem tego, co pan prezes powiedział, a nie mówiłem, to ja sobie pozwolę też to samo powiedzieć, bo dokładnie jak tutaj te półtorej roku temu z panem prezesem się w tym studio spotkaliśmy, to też mówiłem, że nie ma się absolutnie czego obawiać, jeżeli chodzi o tą umowę z Mercosur, że napłynie do Europy żywność gorszej jakości. Od tego mamy inspekcję, o której tutaj pan inspektor siedzi koło mnie. Od tego mamy procedury, chociażby w Grecji, które jak widać zadziałały, dlatego, bo ten jakiś drób z salmonellą został wykryty. Czyli obawy o to, że będzie płynęła niskiej jakości żywność do Europy, są zupełnie nietrafione, bo od tego po to mamy te służby, które będą to wychwytywały, i normy unijne, które muszą stosować producenci, którzy obojętnie gdzie na świecie nie są ulokowani, jeżeli chcą sprzedawać na rynku europejskim, to normy europejskie muszą spełnić. I jeżeli w jakimś kraju systemowo, bo ja już nie mówię o jakichś wpadkach, które mogą się każdemu zdarzyć, także producentom unijnym się zdarzają.
No są wypadki, tak, różne.
Każdemu
tak.
Się może coś przytrafić. Ale jeżeli jest jakiś kraj, czy jakaś branża w jakimś kraju, gdzie systemowo coś nie zadziała, no to mamy od tego narzędzia takie, jak właśnie w tej chwili ten wprowadzony od 6 bodajże września zakaz importu produktów żywnościowych z Brazylii.
Bo czyli to nie chodzi tylko o mięso, to prawda? To też trzeba podkreślić, że to także są jaja, nabiał, miód na przykład, tak, który też był importowany.
Tam są inne produkty z Brazylii. Że z jednej strony mówimy, spotykamy się tutaj dzisiaj w studio, żeby powiedzieć, jakie są konsekwencje wejścia w życie umowy Mercosur, a z drugiej strony mówimy, bo ona weszła w życie 1 maja bieżącego roku, a z drugiej strony mówimy o tym, że jeden z większych producentów Mercosuru, czyli Brazylia, właśnie został z tej umowy, ona sobie wchodzi w życie, ale nie dotyczy tego rynku, dlatego, bo ten rynek sobie nie poradził strukturalnie, systemowo, z przygotowaniem się do wejścia na rynek Unii Europejskiej, i unijne procedury zadziałały bardzo skutecznie, jak widać.
Mm-hmm. Tak sobie myślę o tej skardze jeszcze, którą Polska złożyła, w zasadzie chyba jako jedyny kraj ostatecznie złożyliśmy taką oficjalną skargę i rolnicy jakieś nadzieje mają w związku z tym, no bo też rząd chce, żeby to stosowanie tymczasowe tej umowy zostało zamrożone do czasu rozstrzygnięcia.
O protesty, o których tutaj mówiliśmy jakby wcześniej, to one tak naprawdę w głównej mierze polegały na tym, aby jednak przekonać naszego premiera i ministra rolnictwa
do złożenia tej skargi.
Tej skargi. To tak naprawdę o to chodziło. To była ta presja producentów rolnych, która wpływała na rząd, aby jednak jak najszybciej ta skarga została złożona. No, środowisko rolnicze uważa, że rząd się trochę spóźnił z tą skargą, ponieważ prawda, 1 maja minął, trochę produktów jednak przyjechało mimo wszystko. Ja wiem, to nie, na razie jeszcze naszego rynku europejskiego nie zalało. Zobaczymy, jaka będzie dalsze procedury, prawda, i dalsze postępowanie TSUE z tym związane, no bo przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyroku sądu. Mamy nadzieję, że będzie korzystna dla producentów Unii Europejskiej, bo tak naprawdę chodzi tutaj o konsumentów Unii Europejskiej, ale i o producentów Unii Europejskiej. No.
A z punktu widzenia Izby Rolniczej o kogo chodzi bardziej?
Z punktu widzenia Izby Rolniczej też chodzi i o jednych, i o drugich, ponieważ, szanowni państwo, przecież rolnik jest tym ogniwem, który produkuje ten pierwszy surowiec, prawda? Jeżeli nie ma zbytu na ten pierwszy surowiec, to komu on będzie to produkował? Przecież tak naprawdę produkujemy dla konsumentów, dla państwa słuchaczy, dla konsumentów produkujemy te produkty, oczywiście jako pierwsi, ten surowiec, który potem trafia oczywiście do przetwórstwa, do przemysłu, jest obrabiany, no i państwo go mają, nie wiem, w postaci już przetworzonych produktów, chociaż również mogą kupować bezpośrednio u rolników. No, ziemniaków nie trzeba przetwarzać aż tak bardzo. Można kupić bezpośrednio od rolnika, prawda? Warzywa, owoce też można kupić bezpośrednio od rolnika. Czyli nam naprawdę, tak naprawdę nam zależy na tym konsumencie. No.
Ktoś by złośliwie powiedział, że można kupić też głęboko mrożone ziemniaki, bo i takie się znajdą, ale to znaczy, że konsumenci mają wybór.
To znaczy, że konsumenci mają wybór, tak.
Jeszcze o tym wyborze będziemy dzisiaj rozmawiać, a z punktu widzenia, jeżeli mogę do pana inspektora wrócić, to jest tak, że wy się nastawiacie jako inspekcja na taki moment, że w pewnym momencie tej pracy będzie więcej, jednak port Gdańsk, port Gdynia, no to są kluczowe porty już na Bałtyku, można powiedzieć, nie tylko polskie porty, ale kluczowe porty południowego Bałtyku co najmniej.
Panie redaktorze, my, czy jest umowa Mercosur, czy nie, my i tak się nastawiamy na to, bo nasze porty gdyński i gdański bardzo mocno się rozwijają, więc tutaj nie zastanawiamy się nad tym, czy ta żywność w ramach umowy Mercosur dotrze tutaj drogą morską do nas, czy w strukturach Unii Europejskiej wejdzie na ten rynek z innej strony, więc tego nie możemy. My patrzymy tu i na teraz i patrzymy, jak mocno rozbudowuje się port gdański. Cały czas monitorujemy to i przekazujemy informacje dalej o tym, że niestety też jako służby i żeby zabezpieczyć ten rynek tych towarów, eliminować te niedobre towary, które nie spełniają wymogów, niestety trzeba mocno, mocno inwestować w służby. Mhm.
Prezes, jeszcze bardzo proszę.
Jeżeli mogę słowo tutaj do tego, co powiedział pan inspektor. Otóż my jako Izba Rolnicza, czyli zrzeszeni w Krajową Radę Izb Rolniczych, jakby chcemy tutaj też naszym działaniem już poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych jest właśnie wzmocnienie Państwowej Inspekcji Handlowej tutaj praktycznie, żeby inspekcja miała i większe możliwości, bo też nie oszukujmy się, pan inspektor tego nie powie, ale ja mogę to powiedzieć, że jest to też jednostka, która na pewno potrzebuje w pewnym sensie
dofinansowania?
Większego dofinansowania. Bo ja powiem państwu szczerze, jako samorząd rolniczy, więc też nam zależy na jakości kontroli poszczególnych inspekcji, a rzeczywiście jest tutaj u nas, to widzimy to w momencie importu z Ukrainy, towarów z Ukrainy, widzieliśmy pewne jednak niedociągnięcia. Ja tu nie mówię akurat o naszym gdyńskim, tutaj, prawda, naszej gdyńskiej jednostce, ale tak mówię już na podstawie całego kraju. I tutaj prowadzimy rozmowy i z Ministerstwem Rolnictwa w tej sprawie, ale i z Ministerstwem Zdrowia, bo tutaj też chodzi o inspekcję sanitarno-epidemiologiczną też, prawda, więc tutaj jakby też nam zależy, żeby te jednostki były wzmocnione w tym temacie, żeby po to, aby jednak konsumenci byli zabezpieczeni w 100%, żeby mieli pewność 100%.
Początek drugiej części audycji Pomoże Polska Europa. Jak zwykle o tej porze zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z Europy, który przygotował Robert Silski.
Flesz europejski. Były prezydent, przywódca Solidarności Lech Wałęsa z Europejskim Orderem Zasługi. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Wyróżnienie jest przyznawane po raz pierwszy za zasługi dla Unii oraz integracji europejskiej. Wśród nagrodzonych 20 osób jest także były premier, przewodniczący Europarlamentu Jerzy Buzek. Obaj Polacy otrzymali owacje na stojąco. Wierzę, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt, mówił dziś Donald Tusk, nawiązując do sprawy rotacji wojsk USA w Polsce. Premier podkreślił, że nasz kraj odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale i całej Europy. Spotkania przedstawicieli polskiego rządu z amerykańskimi dowódcami są pokłosiem decyzji szefa Pentagonu, Pete'a Hegseta, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej USA do Polski. Zdaniem przedstawicieli naszego rządu ta decyzja nie powinna wpłynąć na zmniejszenie liczebności amerykańskich sił w Polsce. W Estonii został zestrzelony dron, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju. Wcześniej estońskie siły obronne ogłosiły alarm związany z zagrożeniem na południu kraju. Podobne ostrzeżenia wydano również we wschodniej Łotwie. Radary wykryły dron przemieszczający się w kierunku południowej części Estonii. Dlatego uruchomione zostały odpowiednie procedury, a myśliwiec uczestniczący w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich zestrzelił ten obiekt. Dokładne okoliczności zdarzenia są ustalane. Polska zrobiła kolejny krok na drodze do wypłaty czwartej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Zgodę na wypłatę dał drugi unijny komitet finansowo-ekonomiczny. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Teraz już tylko pozostaje sfinalizowanie formalności. Pieniądze pozwolą na sfinansowanie m.in. projektów infrastrukturalnych, cyfrowych, a także inwestycji wodno-kanalizacyjnych czy dotyczących sieci energetycznych. Polski MSZ wciąż czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych i Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o notę dyplomatyczną dotyczącą wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości z Budapesztu do USA. Agencja Reuters ujawniła, że w uzyskaniu amerykańskiej wizy miał pomóc zastępca sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Christopher Landau. Były minister sprawiedliwości na początku maja opuścił Węgry, gdzie wcześniej otrzymał azyl od rządu Viktora Orbana. Nowy premier Peter Madzier zapowiadał wcześniej, że po objęciu urzędu wyda Ziobrę Polsce. A nowy szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. To jego pierwszy oficjalny wyjazd za granicę. Skład delegacji jest szeroki. Petrowi Madzierowi towarzyszą szefowa dyplomacji oraz ministrowie gospodarki, obrony, kultury, transportu i rolnictwa. W planie wizyty są Kraków, Warszawa i Gdańsk. 101-letni gdańszczanin major Władysław Dąbrowski został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Monte Cassino, gdzie obchodzono 82. rocznicę bitwy. Major Dąbrowski to ostatni żyjący weteran walk o Monte Cassino, żołnierz 2. Korpusu Polskiego generała Andersa. Andrzej Poczobut, zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, wystąpi w przyszłym miesiącu na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola, otwierając dziś obrady. Wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi zaplanowano w środę, 17 czerwca. Bułgaria z utworem Bangaranga wygrała konkurs piosenki Eurowizji. Z mocnej strony pokazała się Alicja Szemplińska. Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce w imprezie organizowanej przez Europejską Unię Nadawców. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosom publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w konkursie spowodowało wycofanie się z imprezy 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia, także w czasie Eurowizyjnego Tygodnia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
I wracamy do naszej dyskusji w magazynie Spraw Europejskich. Pomoże Polska Europa. Dzisiaj naszymi gośćmi są Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Gospodarczej. Rolniczej. Raz jeszcze. Pomorskiej Izby Rolniczej, oczywiście, przepraszam, tak z marszu i z rozpędu. Tak powiedziałem. Jest z nami doktor Maciej Krzemiński, Katedra Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego i cały czas jest z nami Leszek Wodarski, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. I teraz do meritum przechodząc, mówiliśmy o umowie Mercosur i o tym, jak ona wpływa, albo dopiero wpływać będzie tak naprawdę na to, co dzieje się na rynku, ale to nie są jedyne unijne przepisy, które na ten rynek wpływać będą. 14 czerwca wejść ma w życie tak zwana dyrektywa śniadaniowa, odsuwana de facto w czasie, bo ona miała wchodzić już w zeszłym roku, ale to się nie udało. W uproszczeniu można powiedzieć, że będziemy teraz rozmawiali o zawartości cukru w cukrze, nawiązując do słynnego filmu Barei Poszukiwany, ale tak już zupełnie poważnie mówiąc. Chodzi o to, aby konsumenci mogli na swoich etykietach, na etykietach produktów dowiedzieć się bardzo precyzyjnie o składzie tych produktów, ale też chodzi o to, żeby produkty nazywane na przykład dżemami albo miodami spełniały odpowiednie normy. I od pana doktora Krzemińskiego zacznę, jeżeli mogę, bo takie są artykuły, pojawiają się w mediach na przykład. 14 czerwca znikną z rynku różne produkty. Coś zniknie z rynku?
Nie, wszystko będzie tak jak jest do tej pory, natomiast rzeczywiście zmieniają się wymogi dotyczące składu niektórych produktów i ich oznakowania. Jeżeli chodzi o ten drzem, o którym pan wspomniał, no do tej pory Unia Europejska wymagała, żeby minimalna ilość owoców, które mamy w składzie drzemu, wynosiło to 35% składu. W tej chwili wzrośnie to minimum do 45%, czyli tak jak do tej pory drzem był, tak drzem będzie, natomiast będzie on musiał zawierać więcej owoców w swoim składzie. Z takiej bardziej znaczącej według mnie zmiany dla konsumenta to jest to, że już zniknie oznaczenie na miodzie, które nikomu nic nie mówiło, że jest to mieszanina miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej.
Nic to nie oznaczało kompletnie.
To nie oznaczało nic, dlatego, bo mógł to być w 95% miód chiński, ktoś dolał tam parę kropli miodu
europejskiego. I już mógł napisać, że to mieszanka.
To było napisy, tak. W tej chwili będzie trzeba określić bardzo konkretnie procentowo, z jakich krajów pochodzi miód i myślę, że to jest dosyć duża zmiana dla konsumenta, dlatego, bo da konsumentowi możliwość wyboru. Stojąc przy półce z miodami będziemy wiedzieli, czy kupujemy miód polski, czy miód unijny, czy miód chiński, czy ukraiński, czy jeszcze jakiś inny. I to jest bardzo konkretna zmiana, dlatego, bo ta zmiana z zawartością owoców w drzemie. Dzisiaj rozmawiałem z moimi studentami i wszyscy jak jeden mąż podkreślali, że stanowczo woleliby mieć po prostu oznaczenie na etykiecie, ile tych procent owoców tam jest i możliwość dokonania wyboru świadomego przez konsumenta, a nie dyrektywa unijna, która myśli za nas i mówi nam, ile właśnie przysłowiowego cukru w cukrze ma być.
Bo będzie trzeba jeszcze wiedzieć, czymże jest dżem, prawda? Albo czymże dżem nie jest. To tak, jest osobna...
Z czego ten dżem może być zrobiony?
No osobna
przecież
historia.
Powtarzany od lat absurd unijny, który ktoś tam co chwilę wyciąga, mówiąc, że ci eurokraci w Brukseli to już postradali zmysły zupełnie dla dlatego, bo marchewka jest na liście owoców. I rzeczywiście jest taki dokument unijny, gdzie marchewka znajduje się na liście owoców. Natomiast
ale dotyczy to tylko producentów z Portugalii, tak de facto.
Dla drzemu właśnie.
Produkują drzem z marchewki.
Drzem tak? z marchewki, tak jest. I to jest właśnie, po to jest definicja unijna drzemu. Definicja unijna drzemu mówi, że drzem ma być zrobiony z owoców. No a jak Portugalia wchodziła do Unii Europejskiej, okazało się, że legislacyjnie prościej było dopisać marchewkę do listy owoców, z których mogą produkować drzem, niż zmieniać unijną definicję drzemu i dopisywać, że to jest produkt z owa i zawierający wtedy te 35% owoców lub marchewki.
Tak, dlatego by się to sprowadzało. To teraz jeszcze, jeżeli mogę się do prezesa Burzyńskiego, prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócić, bo to miód chyba był tym takim kluczem do tej sprawy. No tak, najbardziej chyba producenci miodu zabiegali o te zmiany tych przepisów unijnych. Dlaczego?
No, dlatego, że konkurencja, szczególnie tutaj mówi, tutaj pan profesor, pan doktor wspomniał o miodzie z Chin, ale przecież do nas napływa dość duża ilość miodu z Ukrainy. I teraz Ukraina plus miód z Chin, te ilości z krajów Mercosur może dużo napłynąć teraz do nas miodu. W związku z tym nasi producenci miodu...
Ale nie z Brazylii.
Na razie nie z Brazylii. Tak. Na razie tak. Dlatego nasi producenci miodu tutaj mają bardzo poważne obawy, mieli bardzo poważne obawy, jeżeli chodzi o samą jakość. Tutaj tak naprawdę o co chodzi? Tu chodzi o zafałszowanie tej jakości, bo to tak naprawdę o to chodzi, prawda?
Gdzie... No bo w miodzie chcielibyśmy, żeby były jakieś składniki odżywcze, prawda? No, po to go oczywiście. W dużej mierze kupujemy. No
po to zawsze miód nam się kojarzy zawsze ze zdrowiem, tak?
Czyli ale sztuczny miód też można kupić, prawda?
No sztuczny miód można kupić, ale to nie wiem. Nie wiem, czy w tej chwili jest nawet w sprzedaży sztuczny miód. Wiem, że kiedyś się używało sztuczny miód do pieczenia pierników domowych, ale tutaj widzę pan inspektor kiwa głową, czyli chyba też był, pamięta tak, takie
To
takie
od razu
pieczenie.
Pana inspektora możemy zapytać, to można jeszcze sztuczny miód kupić? Bywa jeszcze na rynku? Mi się wydaje, że jest.
Sztuczny? Jest. Ja powiem szczerze, tak, nie kupuję sztucznego miodu.
Ja również, ale widuję.
Tak, jest na półkach.
Jest na półkach, jest? Ale jest. Tak.
No, to jest, tak, ale musi mieć oznaczenie, że jest sztuczny, tak? Czyli to tak, musi być wyraźnie na tym.
Ale też jest napisane, że miód, prawda? Ale, zobaczy, ale miód, pomyśli miód. No jak miód, to miód, prawda? No dobrze, ale teraz tak na poważnie zupełnie do tego wracając. Ta dyrektywa nam zapewni tę jakość? Czy tu też są jakieś obawy, że to nie będzie skuteczne do końca?
Ja mam... Do końca pewności nie mam, ponieważ handel tak naprawdę jest tak sprytny i tak przebiegły, że właściwie... jest w stanie obejść wiele przepisów. Mnie jest naprawdę trudno się odnieść do tego, czy po 14 czerwca ludzie, konsumenci idąc do marketu będą mieli pewność, że kupują miód prawda, 100% i bardzo dobry. Ja mam, ale mam przepis na jak kupić miód dobry 100%. Właśnie moja żona mi wczoraj przywiozła miód bardzo dobry. Aha. Ja mówię, skąd masz ten miód?
Podzieli się pan ze słuchaczami.
A był taki, mówi, ja byłam tam na sorze i był taki gość, który chodził po tym sorze i sprzedawał miód. Bardzo dobry, bezpośrednio od pszczelarza, miód rzepakowy, o wspaniałym smaku. Ja zachęcam, żeby jednak kupować ten miód bezpośrednio w tej sprzedaży bezpośredniej. Naprawdę pszczelarze dzisiaj bardzo chętnie wychodzą bezpośrednio ze sprzedażą do klientów i szanowni państwo, kupujcie tam miód, bo tam naprawdę warto ten miód od tych pszczelarzy bezpośrednio kupować.
Wydaje mi się, że jutro w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Pszczół, także pozdrawiamy wszystkich pszczelarzy od razu. Ja czekam bardzo na miód majowy, ale to już...
Już powinien być.
On już jest.
To jest miód z mniszka i z rzepaku.
Tak jest. Ale wracając do tego, co najistotniejsze, panie inspektorze, no właśnie, wy jako inspekcja będziecie... tak jak i teraz sprawdzać to, czy na etykietach jest to samo, co w danym opakowaniu produktu, czy producent deklaruje prawdę po prostu, no ale zmienią się pewne normy, które będziecie kontrolować.
Panie redaktorze, jak najbardziej. Najważniejsze zmiany to jest to, co będzie na tej etykiecie. Nie tak jak do tej pory było, że miód pochodzi z krajów Unii Europejskiej lub spoza krajów Unii Europejskiej. Będzie na etykiecie wyraźnie zaznaczone, z jakich krajów pochodzi. Ja będzie to mieszanina miodu, będą wyznaczone te wszystkie kraje w kolejności malejącej. I tutaj chodzi o to, żeby też wyeliminować tą szarą strefę, żeby poprawić tutaj byt naszych pszczelarzy, żeby te produkty pszczelarskie, czyli te miody, były takie, jakie są deklarowane na tych etykietach. Oczywiście, że będą też sprawdzane te dokumenty towarzyszące, bo to jest też bardzo ważne tutaj. Więc to są te podstawowe rzeczy.
Certyfikaty różne potwierdzające.
Oczywiście
to
potwierdzające.
Tak?
Więc to są te najważniejsze rzeczy, które my będziemy kontrolować. Do tego mamy prawo i obowiązek, więc dlatego na tym będziemy się skupiać, żeby eliminować wszystkie te elementy z rynku, które wyglądają, że tak powiem, niewłaściwie i są niezgodne z obowiązującymi przepisami.
I to nie jest tylko kwestia miodu, bo tych produktów, czy dżemu, bo tych produktów jest trochę więcej, prawda?
Tak, tu mówimy cały czas o deklaracji producenta. My odnosimy się jako inspekcja do tak zwanych tych etykiet. To, co będzie producent deklarował na tych etykietach, my będziemy to weryfikować, czy rzeczywiście się to potwierdza.
Mm-hmm. Tak sobie myślę, panie doktorze, a jak rynek będzie na to reagował? Jak kombinować mogą producenci? No bo można przypuszczać, rozumiem, że jeżeli dżem, na przykład trzymając się tego dżemu, musi być wyprodukowany z odpowiedniej ilości owoców, i tutaj sobie sprawdziłem szybko, to jest od 350 do 450 gramów owoców na 1 kg produktów w wersji podstawowej, albo w wersji ekstra od 450 do 500 gramów na kilogram. I co to oznacza? To znaczy, że będzie, nie wiem, rosła sprzedaż owoców, producenci owoców?
Na pewno przemysł...
Będą mieli lepsze czasy, czy też producenci będą kombinować i będą robili na przykład dżemik? Bo się pojawi nowa nazwa na przykład.
Bardzo możliwe, tak jak lata temu zaczęła się kategoryzacja obiektów hotelarskich, to się pojawiły hotelik zamiast motel, mote, bo dosyć łatwo było z ostatniej literki L zrobić E, że bardzo możliwe, że się pojawią dżemik czy produkty dżemopodobne. Natomiast większość konsumentów jednak poszukuje po prostu dżemu, tak? I tutaj jestem przekonany, że przemysł spożywczy w większości będzie dalej produkował dżemy i na pewno popyt hurtowy na owoce wzrośnie. Czy to skorzystają na tym polscy producenci, czy inni, ale też przechodzący przez unijnych importerów. Przecież to też jest wielka gałąź przemysłu. Na pewno popyt globalnie w Europie na owoce wzrośnie i to jest bardzo in plus, bo jesteśmy przecież dużym, znaczącym producentem owoców w Europie. Natomiast to, czy poprawi się ta jakość dla konsumenta, tego tak jasno nie potrafię określić, dlatego, bo to, że wzrośnie ten zawartość owocu do 45%, to wcale nie znaczy, że to będzie owoc wysokiej jakości. To ma być 45% owocu. Także tutaj pewnie jest mniej miejsca, jak będzie 45% owocu, to zostaje tylko 55% na inne wypełniacze. Czyli z tego powodu pewnie będzie to troszeczkę wyższa jakość, ale obawiam się to, co pan redaktor tutaj zasugerował w pytaniu, że może być tak, że będą jednak producenci, jak nie samą nazwą, to po prostu jakością czy jakimiś innymi będą chcieli przyoszczędzić na tych pozostałych 55% objętości. Skoro muszą dać więcej owocu, który jest drogi, to będą się starali dać więcej wypełniacza innego, tego gorszego, o gorszej jakości, żeby po prostu bilans im się zgadzał.
I tutaj obaj panowie kiwali potwierdzająco głowami, to od prezesa Burzyńskiego zacznę. Są nadzieje wśród producentów na zwiększony popyt?
Gdyby taka sytuacja była, zawsze jest nadzieja. Nadzieja jest zawsze, oczywiście. No, czy ona jest realna, to czas pokaże. Ja natomiast tutaj się zgodzę z tym, co pan doktor powiedział, że powiedzmy będzie 45% owoców, a pozostałe 55% to będą wypełniacze, tak? No i teraz tak się... Szanowni państwo, zawsze jak bierzecie etykietę i patrzycie, co jest w składzie, to jest tam oczywiście woda i tak dalej. I teraz zawsze zastanawiajcie się nad tym, co jest tym wypełniaczem, co powoduje Jakie dodatki powodują, że wam ten jest tylko 45%, prawda, owoców, a ten dżem ma być i tak smaczny. Co to powoduje, że on rzeczywiście zawierając tylko 45% owoców jest taki smaczny? Tutaj jakby odsyłam do samych konsumentów, abyście państwo, konsumenci szanowni, żebyście sprawdzali jednak te etykiety. I to nie dotyczy tak naprawdę tylko dżemu. To dotyczy wszystkich produktów. Przetwarzanych, jeżeli te składy są bardzo długie, to już się w tym momencie zastanawiajcie, a dlaczego to jest takie długie. Ja proponuję, abyście jednak kupowali rzeczy, które są o krótkich składach, powiedzmy, i z deklaracją mimo wszystko owoców, jak największej ilości owoców naturalnych. I tutaj też się zgadzam z panem doktorem, to było właściwie w pierwszej części naszego spotkania, gdzie pan przytoczył tutaj swoich studentów, którzy stwierdzili, że chcą mieć wybór. No i pewnie, i też się z tym zgadzam, że są klienci, którzy chcą mieć wybór, czyli są tacy pewnie, którzy będą chcieli kupić ten dżem albo dżemik, albo całkiem co innego, albo jakiś substytut dżemu, ale są klienci tacy, którzy będą chcieli kupić dżem prawdziwy i rzeczywiście taki.
I oni powinni mieć na to większą szansę.
Oni powinni mieć na to większą szansę. Jak na razie to największa szansa jest, szanowni państwo, jak sobie sami zrobicie taki dżem.
O, i to też jest jakiś sposób i zachęta być może
do
pracy własnej, domowej, ale tak już zupełnie poważnie mówiąc i kończąc powoli naszą audycję, bo czas nam ubiega, do pana inspektora chcę się jeszcze zwrócić na koniec, tak abstrahując już od tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy, od tych przepisów i rozwiązań i zmian, które wchodzą, no to wiele zależy od woli producenta, tak sobie myślę. Jakby pan miał ogólnie odpowiedzieć na to pytanie, z czym wy się spotykacie w swojej pracy, bo prowadzicie szereg różnych kontroli planowych, wyrywkowych i innych. Jak to jest z tą jakością artykułów rolno-spożywczych?
Myślę, że jakość artykułów rolno-spożywczych jest coraz wyższa. Producentom też zależy na tym, żeby jak najwięcej tego towaru wprowadzić na rynki, więc towary o niskiej jakości nie znajdują tylu nabywców, co towary o wyższej jakości.
Czyli świadomość konsumencka
rośnie? Najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest świadomość konsumenta, żeby czytał etykiety na tych produktach i dokonywał właściwego wyboru w zależności od tego, co potrzebuje. Czym to jest tak naprawdę sedno, że tak powiem, tej całej sprawy, żeby konsumenci dokonywali świadomych wyborów tych produktów, które są obecnie na rynku. Bo zdajemy sobie sprawę, że będą i towary gorszej jakości, lepszej jakości, ale wybór należy niestety tylko do nas. My decydujemy.
I to my ponosimy też odpowiedzialność za te nasze wybory. No miejmy nadzieję, że jakoś ku tej świadomości się przyczyniliśmy dzisiaj naszym spotkaniem. Leszek Włodarski, Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan Wiesław Burzyński, prezes Pomorskiej Izby Rolniczej. Dziękuję również.
Dziękuję serdecznie.
Oraz dr Maciej Krzemiński z Katedry Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo. To byli goście audycji Pomorze Polska Europa, którą poprowadził Kuba Kauga, a zrealizowała Małgorzata Ławnicka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.